Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Zbigniew Sosnowski jest Państwem i moim gościem o poranku. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam gorąco.
Związek Banków Polskich zapowiedział wczoraj, że banki od lutego będą stosować rozwiązania, które mają zagwarantować tzw. frankowiczom raty kredytów w wysokości sprzed uwolnienia franka. To rozwiązuje problem kredytobiorców w Pana ocenie?
Najpierw trzeba było rozeznać sytuację, jaka jest. I rzeczywiście, bo rząd podejmując decyzję, musi się liczyć z kosztami. Z jednej strony kredytowicze oczekiwali zdecydowanej redukcji kredytu w ogóle. Oczywiście pytanie zasadnicze, kto miał ponieść tego konsekwencje? No oczywiście jest tylko jedna strona, bo pozornie wydawałoby nam się, że banki. Ale banki w takiej sytuacji na pewno zwróciłyby się o rekompensatę do rządu.
Czyli dobrze, jeśli dobrze Pana rozumiem, no to te propozycje idą w tym kierunku, że obie strony ponoszą jakieś
oczywiście,
konsekwencje.
Oczywiście, bo tu, gdybyśmy poszli po stronie oczekiwań tylko kredytobiorców we frankach, to niestety ogromne konsekwencje, miliardowe konsekwencje poniósłby rząd. Rząd rzeczywiście podejmuje konkretne działania, rozeznaje sytuację i stara się podejmować te decyzje.
Panie pośle, ale tak dla sprawiedliwości. Tak? Wicepremier Janusz Piechociński ogłosił rekomendacje dla banków. No i zgodnie z opinią wielu ekonomistów nie były one niczym nowym. Były powtórzeniem wcześniejszych propozycji. Spodziewał się pan czegoś więcej?
Panie redaktorze, to prawda, ale można zadać pytanie, czy bez tej wypowiedzi, bez tych działań podejmowanych przez premiera Piechocińskiego banki realizowałyby to, co pozornie wydawało się oczywiste?
No tego nie wiemy. Zapowiedź Związku Banków Polskich pojawiła się już w zeszłym tygodniu, wczoraj kolejna.
No ale jest to wynikiem tych działań, które podejmuje rząd. Dzisiaj pomagając jednym, i tę pomoc należy udzielić, ale ona musi być naprawdę rozsądna i rozważna, albowiem pamiętajmy, że były czasy, kiedy naprawdę kredyty we frankach były korzystne dla kredytobiorców, natomiast bardzo niekorzystne były dla kredytobiorców w złotówkach. Ja pamiętam doskonale ten czas, bo z przykrością stwierdzam, że sam jestem kredytobiorcą w złotówkach i wtedy nikt nie mówił, że trzeba pomóc tej grupie obywateli.
Panie pośle, a czy działanie Janusza Piechocińskiego no nie było zagraniem stricte politycznym? Rząd ma ograniczone możliwości wpływania na banki. Rekomendacje były powtórzeniem wcześniejszych propozycji. Janusz Piechociński próbował chyba obłaskawić frankowiczów, pokazać, proszę, rząd o was myśli.
Ależ panie redaktorze, jeszcze raz będę bronił jednak premiera Piechocińskiego. Zdecydowane działanie, o którego oczekiwali kredytobiorcy we frankach, kosztowałoby państwo miliardy złotych. Przecież to nie jest tak, że te miliardy spadłyby skądś, czy ktoś by przywiózł do Polski i podarował rządowi. Jeżeli rząd wyłożyłby te miliardy złotych, to ktoś musiałby te miliardy z postaci podatków z obywateli ściągnąć. I to trzeba mówić po imieniu, bo wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że pieniądze nie biorą się znikąd. Rząd obserwuje to, co dzieje się na rynkach i wyraźnie widać, że frank ciągle w tej chwili spada. Rozmawiałem z premierem Piechocińskim, jest przekonany, że w niedługim czasie jeszcze spadnie do takiego poziomu, że te kredyty będą no, na porównywalnym poziomie, czy oprocentowanie, czy spłata, koszty dla kredytobiorcy będą podobne jak dla kredytobiorcy w złotówkach.
Oprocentowanie. Tylko problem wielu kredytobiorców jest taki, że kiedy brali te kredyty, no to nie mieli zdolności kredytowej w złotówkach, mieli za to we frankach po tamtym niskim kursie. No i teraz, jeżeli będą płacić tak jak złotówkowicze, to ich na to po prostu może nie być stać.
To nie jest łatwa sytuacja, ale jak powiadam, decyzje są trudne i jednak decyzje, które mam nadzieję będą zrealizowane, wychodzą z pomocną ręką dla kredytobiorców. No, każdy z nas, biorąc kredyt, czy to we frankach, czy w złotówkach, ponosi jakieś ryzyko, że będzie brakowało na spłatę. Proszę mi wierzyć, ci kredytobiorcy, którzy mają kredyty w złotówkach, też narażeni są na takie ryzyko.
Także... Tak, to znaczy, że wzrosną stopy procentowe i rata rośnie, oczywiście. Związek Banków Polskich proponuje umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z franka na złotówki, ale po kursie równym średniemu kursowi NBP. PiS apelował o możliwość przewalutowania, ale po kursie z czasu wzięcia kredytu, no na to pewnie banki się nie zgodzą. Ta polityczna burza nie umilknie wokół frankowiczów?
Myślę, że czas czasami najlepiej rozwiązuje problemy, przynajmniej w dużym stopniu. Jeszcze raz powtarzam, wyraźnie widać spadek ceny franka, bo przecież to nie jest tak, że świat pozostał
Wczoraj
bierny.
kurs franka osłabł do nieco ponad 4 zł.
I z rozmowy z panem premierem Piechocińskim wynika, że są przewidywania, że on jeszcze spadnie. No,
Zobaczymy, jak
proszę.
propozycje banków zafunkcjonują w praktyce. Zmienimy temat. Panie pośle, Rosja próbuje rozbić unijną solidarność w sprawie embarga na wieprzowinę. Tydzień temu Francja poinformowała, że no ma wznowić do Rosji eksport mięsa i to już w lutym. Uda się utrzymać jednomyślność tej kwestii?
No przede wszystkim, jeśli chcemy, by poskromić zapędy Rosji, bym powiedział, w polityce, to musimy być konkretni i konsekwentni. Powiedzieliśmy sobie jako Unia Europejska, że wprowadzamy embargo. I w moim przekonaniu, jeśli rzeczywiście niektóre kraje czy część Europy zdecyduje się na zerwanie tegoż embarga, to będzie świadczyło przede wszystkim o słabości Unii Europejskiej.
Pojawiają się głosy, że to będzie początek końca Unii Europejskiej.
No, należy wtedy zadać sobie pytanie, a gdzie wspólna polityka rolna, nie mówiąc o tym także, że rzeczywiście to jest zagrożenie dla Unii, bardzo poważne zagrożenie dla Unii Europejskiej, bo wtedy należy sobie postawić pytanie, czym jest ta Unia Europejska i czy warto w takiej Unii
Jakie są teraz
być?
Potrzebne działania? Minister rolnictwa Marek Sawicki był w Brukseli, rozmawiał ze swoimi odpowiednikami, ale to chyba za mało. Musi być ofensywa na najwyższym szczeblu. Do gry powinna wejść premier Ewa Kopacz.
No i ja myślę, że my nie musimy wszystkiego wiedzieć. Ja jestem głęboko przekonany, że te wizyty, które odbywa pani premier Kopacz, przecież spotyka się z różnymi politykami
jest we
Europy,
Francji.
Choćby właśnie we Francji. Ale to jest nie tylko... jest sygnałem, według mnie, który wyraźnie pokazuje, że te działania są podejmowane. Może o nich się nie mówi tak w blasku fleszy, ale są podejmowane i to jest bardzo ważne.
No, na razie Ukrainie... sytuacja na Ukrainie pogarsza się z każdym dniem. Były minister obrony Bogdan Klich uważa, że Polska powinna zacząć sprzedawać broń ukraińskiej armii. Mogą to być na przykład zestawy przeciwlotnicze czy przeciwpancerne. Zgadza się pan z tą opinią?
Panie redaktorze, ja jestem w sprawie Ukrainy bardzo wstrzemięźliwy i uważam, że tu Polska czasami, czy wypowiedzi niektórych polityków szczególnie są zbyt daleko
idące.
Ale
jak pan patrzy na to, co dzieje się w Mariupolu, no to nie ma pan takiego poczucia, że Rosjanie wysyłają do NATO jednoznaczny sygnał. Jesteśmy gotowi do konfrontacji.
Panie redaktorze, wszystko się zgadza, ale jeszcze raz, w sprawie konfliktu na Ukrainie musi być zdecydowana postawa całej Unii Europejskiej. Powiem nawet, że to za mało. Musi być tutaj zdecydowana postawa Stanów Zjednoczonych. I nasze działania muszą być uzgodnione w Unii Europejskiej. Jeżeli rzeczywiście jest wola Unii Europejskiej idąca w tym zakresie, proszę bardzo. Ale jak powiadam, musimy tu być zdecydowani, konsekwentni, ale jako całość. Pojedyncze działania, czy działania pojedynczych państw przyczynią się do tego, że wolności Ukrainy nie obronimy, a cenę za to możemy zapłacić bardzo wysoką. Więc jeszcze raz apeluję o jedność Europy w tej sprawie i dopiero wtedy działania te zakończą się pomyślnością dla nas wszystkich.
Wczoraj ministrowie spraw zagranicznych Unii zgodzili się na rozszerzenie listy osób objętych sankcjami wobec Rosji. Nie wykluczono, że sankcje zostaną rozszerzone. Do dramatu na Ukrainie będziemy powracać. Panie pośle, tak na koniec, jaki pomysł na wybory prezydenckie ma PSL? Bo inne ugrupowania są już w grze, a państwo milczą. Kto będzie
kandydatem? Panie redaktorze, zapewniam pana, że nadchodzi już ten czas, kiedy sprawy będą jasne. Chcę powiedzieć, że już dzisiaj zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy, jutro Rada Naczelna i zapewniam pana i państwa, że jutro będzie konkretna...
Powinien być kandydat PSL-u, czy powinniście poprzeć Bronisława Komorowskiego?
Panie redaktorze, ja stoję na stanowisku, że Polskie Stronnictwo Ludowe powinno wystawić własnego kandydata i tak będę się w tej sprawie wypowiadał.
Janusz Piechociński deklaruje, że nie będzie kandydował. To błąd?
Trudno powiedzieć, czy to błąd. No, zwyczajem było do tej pory, że liderzy partii jak gdyby z odwagą szli do przodu. Widać wyraźnie, że tego zabrakło nie tylko po stronie PSL-u, a wręcz zabrakło po stronie wszystkich partii politycznych.
Ale teraz rozmawiamy o PSL-u. Janusz Piechociński boi się sromotnej porażki i osłabienia swojej pozycji w partii?
Ja mam świadomość jako polityk, że nasza sytuacja po dobrym wyniku, który uzyskaliśmy w wyborach samorządowych, jest w tym momencie bardzo złożona, bo rzeczywiście tutaj wyników nigdy zbyt dobrych nie osiągaliśmy. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, my także taktyka w polityce też jest ważnym elementem. Patrzymy, co robią inni. Prawo i Sprawiedliwość, najpoważniejsza partia opozycyjna, nie wystawia lidera, więc według mnie nie jest błędem, że PSL także nie stawia na lidera. Myślę, że mamy prawo do tego, jak wszyscy pozostali.
Zobaczymy, kto będzie kandydatem PSL-u w wyborach prezydenckich, a dziś państwo i moim gościem poranku był poseł Zbigniew Sosnowski. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, pozdrawiam gorąco.